A moim gościem dziś jest Piotr Tabor, architekt tworzącego się parku sensorycznego przed siedzibą Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego w Mielcu. Witam serdecznie, panie Piotrze.
Witam.
Panie Piotrze, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest pan architektem. Zapytam, co jest wcześniej, pomysł i teren, czy pomysł?
Moim zadaniem było wkomponować funkcję, którą wymyślił powiat w to miejsce. Trzeba tu dodać, że to nie jest pierwszy projekt na ten park, bo pierwszy projekt powstał już w 2013 roku. Został stworzony przez innego architekta, też z Mielca. Z tym, że tamten architekt zastał pomnik jeszcze i dużo drzew, więc jego projekt był troszeczkę inny. W zasadzie polegał na remoncie tego parku, który tam był, z uwzględnieniem, że pomnik będzie istniał. Natomiast tego projektu, który tam został stworzony w 2013 roku, nigdy nie udało się zrealizować.
Czy te informacje, które pan miał o projekcie z tamtych lat, a te, które teraz są realizowane, różnią się rzeczami, tymi, które powstają w tym miejscu?
Niedużo się różnią, dlatego że ja tamten projekt także otrzymałem jako coś w rodzaju pierwowzoru. Czyli z tamtego projektu zachowaliśmy kształt ścieżek. Te ścieżki, które są dzisiaj, nawiązują do tych ścieżek pierwotnych, czyli tak zwana zasada odtworzenia ścieżek pierwotnych. Z tym, że ja nie zastałem już pomnika, więc musiałem wymyślić w tym miejscu po prostu coś innego. No i otrzymałem zadanie zaprojektowania tam parku sensorycznego z urządzeniami do zabaw dla dzieci.
No to tak pokrótce przedstawmy naszym słuchaczom metr po metrze, co tam będzie się znajdować.
Takim akcentem w tym parku to jest ścieżka sensoryczna, przewidziana dla dzieci z różnymi zaburzeniami sensorycznymi. Elementy do ćwiczeń motoryki, czyli dla dzieci, które mają jakieś zaburzenia motoryczne, na przykład ćwiczenia do równowagi. A najważniejsze to jest odtworzenie zieleni, która stamtąd znikła, czyli nasadzenie nowych drzew, bo ten park został pusty. Ta wycinka, która tam miała miejsce, jest prowadzona już od kilku lat i de facto...
Czy była potrzebna aż taka wycinka?
Tego nie wiem. Nie wiem, dlatego że nie znam dokumentacji wycinki tamtych drzew, a wiem, że znikły wierzby, duże wierzby. Przypuszczam, że znikły z tego samego powodu, jak znikły inne wierzby w Mielcu, czyli były schorowane, były niebezpieczne. No, wierzba ma to do siebie, że penetruje bardzo płytko grunt, więc niszczy całą infrastrukturę, ponieważ wierzba korzysta z nawodnionego gruntu powierzchniowo. Nie potrafi się zakorzenić bardzo głęboko i korzystać z źródeł, które zalegają w głębszych gruntach. Prawdopodobnie z tego powodu też wierzba została wycięta. Ja pamiętam oczywiście ten park, bardzo obfity w drzewostan. Ja go zostałem de facto pustego. Po mojej stronie jest wycinka żywotników, które tworzyły szpalery wokół, bardzo wysokie szpalery wokół dawnego pomnika. Wycięliśmy te tuje z tego powodu, że one ograniczały monitoring wizyjny, który tam został zaprojektowany i będzie wykonany, i ograniczały też rozkład światła parkowego. Dlatego one po prostu musiały zostać usunięte stamtąd. Natomiast mam nadzieję, że będziemy zadowoleni z rekompensaty, którą tam wprowadziłem, czyli nasadzenie naszych rodzimych gatunków drzew, takich jak głogi, platan klonolistny.
Panie Piotrze, pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten teren stanie się miejscem odpoczynku dla mieszkańców, którzy mieszkają wokół tego parku, ale też trzeba zauważyć, że powoli powstają elementy małej architektury zabawowej dla dzieci. Tylko jak to ma się do tego, bowiem kilka metrów dalej od tego parku przebiega bardzo ruchliwa ulica.
Tak, zgadza się. Ten park jest w takim miejscu, gdzie otoczony jest de facto trzema ulicami. Sękowskiego, Lelewela i Staszica. Ale to nie znaczy, że nie możemy tam nic zrobić. W projektowaniu jest taka zasada, to znaczy w ożywianiu martwych miejsc, a de facto ten park był martwym miejscem, zapomnianym, de facto nikt z niego nie korzystał już, jest wprowadzanie jakichś dodatkowych funkcji, które zaktywizują mieszkańców. Sam remont parku, odtworzenie parku prawdopodobnie też nie przyczyniłoby się do tego, że mieszkańcy by z niego korzystali co najwyżej w niedzielny spacer. Fakt jest też taki, że powiat nie otrzymałby dotacji z ministerstwa, jeżeli nie wykazałby, że wprowadza tam funkcje, które są dedykowane dla ludzi, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych z jakimiś zaburzeniami.
Oblicze, jak widzimy, powoli się zmienia. Mieszkańcy też się pytają, dlaczego wszędzie powstają betonowe gazony.
Tak. kontrowersyjne.
Czy architekci nie mają pomysłu, żeby tą konstrukcję zamienić na coś przyjemniejszego oku?
To samo pytanie mógłbym zadać mieszkańcom Mielca. Dlaczego projektują tak kiczowate swoje ogrodzenia posesji? Mhm. Spróbuję obronić tak zwane gazony, aczkolwiek one nie nazywają się gazony, tylko kosze kamienne. Wiem, że wyrok został wydany już. Chodzi o to, że to są naturalne elementy przestrzeni, wykonane z kamienia, oczywiście zamknięte w metalowych koszach, inaczej by się rozsypały. Przypuszczam, że gdybym tam zaprojektował białe kamienie marmurowe, to może by się bardziej to spodobało, ale...
Ale może jakieś pergole?
Znaczy powiem tak, pomysłem na wygrodzenie placu zabaw, tej strefy zabawowej, bo ona musiała w jakiś sposób zostać wygrodzona, prawda, żeby rodzice byli bardziej bezpieczni, mogli usiąść i od czasu do czasu spuścić oczy na przykład od swoich dzieci. Wiadomo, żeby te dzieci znienacka nie wybiegły na ulicę. Stąd powstał pomysł, żeby powstały tam niskie wygrodzenia właśnie z tych koszy kamiennych. Na dzień dzisiejszy te kosze kamienne stoją tam pojedynczo, dlatego może budzą takie kontrowersje, ale z czasem porośnięte zostaną roślinnością, która będzie zasadzona z tyłu. I chodzi o to, że gdybym chciał to zrobić na przykład żywopłotem, to taki żywopłot pełniłby to funkcję dopiero po 10 latach. A tak to mamy to wygrodzenie już na starcie, a po 5 latach ono zniknie. Po prostu ten kamień będzie niewidoczny, zostanie porośnięty pnączami. Pomiędzy tymi koszami rozstawione będą takie wygodne, duże siedziska, które też razem z tymi koszami stworzą formę takiego wygrodzenia. Więc trzeba po prostu poczekać i może ten efekt będzie lepszy na zakończenie, czyli jak pojawią się przęsła drewniane między tymi koszami, powstanie zieleń przy tych koszach kamiennych.
Panie Piotrze, to teraz mam taką małą propozycję, abyśmy się udali za budynek starostwa. Tam mamy drugi park, ale tam to chyba daleko mu do słowa park.
No właśnie, pamiętam ten projekt. Bardzo dokładnie pamiętam ten projekt. Zrealizował go architekt nie z Mielca. Dokładnie, tam nie było żadnej funkcji de facto w tym projekcie. Ten projekt polegał na tym, że miały powstać siedziska i jakieś akcenty betonowe, donice z kwiatami. No i prawda jest taka, że do tego parku nie ma co iść, nie ma po co iść.
A raczej straszy wyglądem.
Raczej straszy wyglądem. Pamiętam, że jakoś nieprawidłowo czy niedobrze było zaprojektowane oświetlenie, bo było bardzo niskie, czyli raziło w oczy. Pamiętam, że były zaprojektowane jakieś bardzo niewygodne ławki, drewna, które uległo degradacji już chyba po drugim sezonie, beton, który się już powoli rozsypuje, donica w kształcie obrazu Picasso, która już nie istnieje, to znaczy nie istnieją tam kwiaty, po prostu one nie urosły w tym miejscu, w tych donicach nie utrzymały się. Wiem, że tam wysypano jakieś kolorowe żwirki, które to tworzą, ale to jest widoczne tylko z góry, z drona. Człowiek z poziomu człowieka nie rozpoznaje, nie wie o tym nawet, że tam jest obraz Picasso, że to ma kształt obraz Picasso. Także właśnie ten park, nie tylko ten park, ale park przy hali targowej, park za hotelem polskim, który podlegał też rewitalizacji, de facto jest pusty. Dlatego, że powstały tam tylko ścieżki i tylko ławki. Nic poza tym.
A może było takie zamierzenie?
Myślę, że brakowało takiej wiedzy, że do parku trzeba wprowadzić coś jeszcze, niż tylko go wyremontować. To znaczy, muszą być wprowadzone jakieś elementy aktywizujące. To znaczy, że spotka się tam osoba dorosła, przepraszam, osoba, mieszkaniec starszy, młody i dziecko, prawda? Że będzie można nie tylko posiedzieć, ale pobawić się, skorzystać z jakiejś atrakcji. Może fajnie pobiegać w jakiejś ciekawej, takiej zapętlonej ścieżce. Może strefa troszkę nasłoneczniona, troszkę w cieniu. Może jakieś wygodne leżaki miejskie.
No i szybko przeskoczmy do naszego parku sensorycznego. Czy ten tworzący się park będzie spełniał takie funkcje? Będzie taką oazą dla rodzin na przykład?
To zobaczymy. Myślę, że nie powiedzie się to do samego końca, dlatego że park jest usytuowany w bardzo trudnym miejscu. To znaczy to miejsce de facto jest bardzo martwe i ono będzie się aktywizować bardzo długo. Wprowadziłem na tyle, ile mogłem i na tyle, ile pozwalał mi budżet. Wprowadziłem takie dodatkowe elementy, jak właśnie leżaki miejskie, jak ścieżka głazów, czyli ogromne głazy, na których dzieci będą mogły się nawet położyć, jeżeli te głazy będą bardzo ciepłe, bardzo wygodne siedziska. No i elementy zabawowe, czyli elementy dla dzieci tych sprawnych i tych niepełnosprawnych, bo pojawi się tam pierwsza w Mielcu ogólnie dostępna huśtawka dla dzieci na wózkach inwalidzkich. Myślę, że te elementy spowodują, że od czasu do czasu odwiedzą ten park osoby, które mieszkają na drugim końcu miasta. Po prostu przyjadą specjalnie, choćby skorzystać właśnie z pierwszej takiej huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich.
A ja przypomnę, moim i Państwa gościem był Piotr Tabor, architekt odpowiedzialny za powstający park sensoryczny przed siedzibą Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego w Mielcu. Panie Piotrze, co by było więcej fantazji u wszystkich architektów, tak jak i u Pana.
Dziękuję bardzo.